Dwa lata temu podczas koncertu Bob Dylan miał 73 lata. Wniosek: ma więcej niż 73 lata, czyli jest jak najbardziej, jak to mówią, stanowi target tej części programu Radia Gdańsk. Anna Rębas i pani doktor.
Witam, dzień dobry, pani doktor. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska z nami w studio. Bob Dylan chyba umie powiedzieć nie, przynajmniej wygląda na takiego.
Chociaż. Liczę na to.
Właśnie. Bo nie wszystkie osoby zwane seniorami, nie wszyscy dziadkowie, babcie, nawet młode, 50-60-letnie potrafią powiedzieć w rodzinie, z całym szacunkiem, ale no, nie zrobię tego, ponieważ mam swoje plany, mam inne plany na wieczór, ponieważ nie chcę zrobić tego, nie lubię, nie umiem. Prawda, pani doktor? Jest coś takiego?
Jest to problem. Jest to problem wśród osób starszych, które, bo to jest takie pokolenie, które rzadko kiedy odmawiało. A poza tym odmowa też wiąże się z taką jakąś, z pokazaniem słabości, że jesteśmy tacy niekulturalni. To jest trochę inne pokolenie. I bardzo często jest tak, że ja się w tym gabinecie spotykam z seniorkami, czy w ogóle z seniorami jakby z innego powodu. Powód wizyty jest jeden, że przyszedł z jakiegoś powodu zdrowotnego. A przy okazji, pani doktor, bo tak strasznie jestem zmęczona, wyczerpana właśnie jakąś tam sytuacją rodzinną, odprowadzania wnuków do szkoły, przeprowadzania ze szkoły do przedszkola, z takim narzuconym pewnym reżimem przez rodzinę, że babcia czy dziadek muszą. A oni nic nie muszą, oni mogą pomóc, oni chcą pewnie pomóc, oni pewnie są bardzo, bardzo zadowoleni, jeżeli mogą ten swój czas poświęcać wnukom, tylko też potrzebują od tego odpoczynku. Skoro rodzic potrzebuje odpoczynku od swojego dziecka czasami, to ten dziadek czy babcia tym bardziej, bo są starsi.
W polskich rodzinach w ogóle ktoś pyta osoby starsze, seniorów o to, co chcą robić? Czy to jest z założenia?
Myślę, że różnie. Że
dzieci zakładają na przykład, że mam troje dzieci, to wiadomo, że zajmie się nimi babcia lub teściowa.
Jeżeli jest gdzieś blisko. Aha. Bo może być jeszcze model rodziny taki, że po prostu rodzina rozproszona po Polsce czy po świecie i wtedy no, ten problem jest. Tak? I wtedy jest inny problem. Ja mam na przykład moją ciocię, która ma swojego syna w Kanadzie i jest problem połączenia się na Skype w odpowiednich porach, bo różnica czasowa 8 godzin, więc nikt nie pyta, o której mamie pasuje, tylko to musi tam pasować, bo tam są dzieciaczki. Wiecie Państwo, ja też nie chcę powiedzieć tak, że to taki biedny senior teraz tutaj styrany przez swoją rodzinę. Nie, absolutnie nie.
Ale może powiedzieć.
Ale może dojść do takiej sytuacji, kiedy nasz rodzic, który nam bardzo pomaga, nie potrafi nam odmówić. I to jakby, to my musimy przejąć czasami funkcję obserwatora i być bardzo czujnym, musimy być czujni, czy my po prostu za bardzo tych naszych seniorów nie wykorzystujemy, tych naszych starych rodziców, czy dziadków jeszcze, bo tych też może być, bo może być tak, że oni się bardzo będą rwali do pomocy, że będą bardzo chętni do tej pomocy, ale potem gdzieś w zaciszu swojego domu, czy w zaciszu gabinetu lekarskiego, nagle się okazuje, że oni są zmęczeni, że nie dają rady, że są po prostu wyczerpani i fizycznie, a przez to wyczerpani psychicznie, bo to też daje takie poczucie, Boże, jeszcze 5 lat temu mogłam, tak? Jeszcze przy pierwszym wnuku miałam siłę, ale już teraz przy drugim już mam tej siły coraz mniej. I wyrzuty sumienia, bo skoro pierwszemu dziecku wychowywałam wnuczęta, to dlaczego nie drugiemu, nie trzeciemu? A różnica jest na przykład kilkanaście lat.
Bo w naszym społeczeństwie jest takie przedziwne rozdwojenie postrzegania tej emerytury i tego czasu wolnego osób starszych, prawda?
Tak, to
typu
prawda.
Z jednej strony podkreślamy, że
przecież
jak już
oni nie
na
mają
niej będziemy,
nic do roboty.
To jak wypoczniemy, prawda? Mhm. Seniorzy czekają na tą emeryturę. Jak już na niej będę, to wypocznę. A z drugiej strony można powiedzieć, że od tych osób jakby oczekuje się jeszcze większej pracy, jeszcze większego takiego oddania tego swojego czasu i tak naprawdę oni już nie odpoczywają, tylko jakby pracują na pełnym etacie przy wnukach, dzieciach.
Mają do wykonania zadania.
Stawia przed nimi to zadanie. Jest coś takiego, że jeśli oczywiście mówimy o osobach, które są blisko. Mama mieszka na Morenie, tak. A dzieci z wnukami mieszkają na Zaspie. To wiadomo jest, że babcia nie ma nic do roboty, no bo jest przecież na emeryturze.
Tak.
To zajmie się tymi wnukami. Już nieważne, że może ma ochotę na działkę, na odpoczynek, na spacer, na spotkanie z koleżanką, na to, żeby sobie nawet posiedzieć i
na
nic
to, żeby
nie
posiedzieć
robić.
W domu czasami. Po prostu odsapnąć. Mieć jeden dzień dla siebie.
Czyli coś takiego jest. To jest bardzo poważny problem. Skarżą się pani pacjenci na to właśnie? Przychodzą?
Tak. Ja myślę, że w ogóle pomysł na ten temat wziął się z tego, jakby z takiej mojej potrzeby powiedzenia o tym głośno, że w gabinetach tak właśnie jest, że są pacjenci i pacjentki, którzy są po prostu zmęczeni jakby zadaniami i obowiązkami, które mają do wykonania, a nie potrafią postawić pewnej bariery, że dobra, okej, niech ta pomoc będzie 3 razy w tygodniu, bo jeden dzień potrzebuję po prostu posiedzieć w domu, poczytać gazetę, książkę, pooglądać telewizję, robić nic. Mieć ten czas absolutnie tylko dla siebie. Natomiast bardzo, bo to jest tak, że odmówić swojemu dziecku czy swojemu wnukowi, którego się bezgranicznie kocha, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Moja koleżanka powiedziała do mnie kiedyś takie zdanie, które ja do dzisiaj pamiętam, to było po śmierci mojej mamy. Ona mówi, wiesz co, bo to tak z rodzicami jest, że to są jedyni ludzie na świecie, którzy nas bezgranicznie i bezwzględnie, bez względu na to, co my zrobimy, oni nas po prostu kochają. Więc ten rodzic, niezależnie od tego, ile ma lat i niezależnie od tego, jak się ta relacja rodzinna układa, to swoje dziecko, czy ono ma 50 lat, czy ono ma 30 lat i tego wnuka, czy ono ma 18, czy 2 lata, naprawdę w taki, powiedziałabym, absolutnie bezwarunkowy sposób kocha. I o tym rozmawiamy w gabinecie, o tej bezwarunkowej miłości, która w pewnym momencie staje się trochę jak brzemię, bo nie potrafimy dać sobie rady z narzucanymi obowiązkami. Babcia to jest instytucja, tak? Babcia i dziadek to jest instytucja.
Czyli tak naprawdę tych naszych babci, dziadków, osób, seniorów, nikt nie uczył tych zachowań asertywnych i może z tego wynika, że nie umieją z tych osobistych praw, które mają, niewątpliwie korzystać.
Tak, tak.
Bez naruszania oczywiście praw innych, bo mogę ci pomóc, ale nie dzisiaj. Mogę ci pomóc, ale nie o tej porze.
Tak, mogę ci pomóc, ale na moich warunkach.
Mogę przyjechać raz w tygodniu, prawda? I że ludzie mają do tego prawo. Jakby to jest chyba też głębszy problem, bo tak naprawdę tematem jest asertywność seniora, asertywność osób starszych, które są nieprzyzwyczajone po prostu do mówienia nie. Mhm. To nie chodzi tylko już teraz o takie domowe sytuacje, o których rozmawiamy, pomoc przy wnukach na przykład, ale to często też zahaczać może o na przykład mówienie nie u lekarza.
Tak, jak najbardziej.
Mówienie nie u, no nie wiem, w kościele na przykład po mszy, kiedy proboszcz wdaje się w dyskusję z osobami starszymi, a okazuje się, że dwie z nich mają zupełnie inne zdanie niż proboszcz na przykład.
Prawo, tak.
Ale jest coś takiego, pani doktor, że na różnych polach te osoby starsze są zawsze postrzegane jako te uległe, jako te, które nie mogą się odezwać i to nie wynika już chyba z charakteru, bo są takie, które na przykład wrócą do domu i natychmiast będzie nie.
Tak,
tutaj,
właśnie.
Że mogą sobie odreagować to, a tutaj na przykład nie.
Znaczy, bo ja myślę, że to też wynika trochę z takich obserwacji też gabinetowo powiedziałabym życiowych, że my w pewnym momencie zaczynamy seniora traktować trochę jak dziecko. Czyli tak, bo tak już mówiąc kolokwialnie, mamusia czy tatuś musi zamknąć okno na noc, bo będzie wiało. Bo mamusia musi się ubrać ciepło, bo mamusia musi założyć czapkę czy karta. Bo mamusia musi na obiad sobie ugotować to i to, bo to jest zdrowe. Nic nie musi ta mamusia. Ta mamusia może. Mówimy o osobie w wieku senioralnym, zdrowej, nieubezwłasnowolnionej, nie mającej zaburzeń dementywnych, czyli o takiej, która absolutnie potrafi przewidzieć konsekwencje swojego czynu. Czyli jeżeli chce spać przy otwartym oknie, bo to lubi i zawsze to robiła, no to przecież nie pozamykamy jej tych wszystkich okien, bo nam zdrowy rozsądek mówi, że to jej szkodzi. Oczywiście jest drugi problem, że jak widzimy na przykład tą 75-letnią matkę harującą na działce na przykład, tak, i mówimy, mamo, proszę, opanuj się, bo ta praca nie jest dobra dla ciebie, albo chociaż, nie wiem, miej kapelusz założony, czapkę, pij tam dużo wody, a ta matka mówi, nie, bo ja tak przez ostatnie 40 lat robiłam, to tu rzeczywiście, ja się tym dzieciom nie dziwię, że one ingerują. To jest taka cienka linia pomiędzy takim narzuceniem naszej woli i odmową seniora, a pomiędzy taką prawdziwą troską, która rzeczywiście powinna dobrze być przez tego seniora odebrana. No to jest trudne.
Zwróciłam uwagę, że możemy o czym porozmawiać, o tym porozmawiać oczywiście z seniorem, z mamą, z tatą, ale musimy mieć na to też czas, żeby przetłumaczyć mamie, tacie, o co tak naprawdę chodzi. Nie tak na zasadzie, żeby to się nie odbywało na zasadzie nie rób tego, bo ja tak uważam, etc., tylko wytłumaczyć to, poświęcić jej pół godziny, powiedzieć jak ja to widzę, ale na to potrzebujemy czasu. Czyli to jest znowu
jakby
taki...
Mało.
taki brak. Jest taki film Pora umierać, gdzie wiekowa już pani Nestorka, aktorka Danuta Szaflarska, będąc u lekarza, która to lekarka, nie podnosi nawet spod dokumentów głowy, kiedy ona wchodzi do gabinetu. Na wszystkie jej pytania ignoruje. Ona w pewnym momencie mówi, a pocałuj mnie w... Prawda? No, tak, coś takiego jakby nie wytrzymuje. Ta starsza, siwa, cudowna, delikatna
zbuntowała się na sytuację, która ją spotkała. Super.
No mówi, niech mnie pocałuje, bo tam jest cała ta bezosobowa forma zwracania
tak
się.
Jest, tak jest, dokładnie.
Rzeczowa.
Stojąc w drzwiach.
O tym już nie mówię, że ta forma jest ważna, bo to jest najważniejsze faktycznie, ale ja na przykład, mnie w ogóle zdziwiło, że ona postawiła się, mówiąc krótko, że zrobiła coś innego, do czego lekarze, do czego ludzie w pewnych sytuacjach i w pewnych zawodach są przyzwyczajeni, prawda? Że ktoś może przyjść i mając 70-80 lat powiedział, a nie, a ja właśnie tego nie zrobię, a ja tego nie podpiszę, a proszę mi to przeczytać jeszcze 10 razy, bo ja nie zrozumiałem, bo jestem stary i wolniej myślę, prawda? Czyli w różnych sytuacjach jesteśmy przecież. Jesteśmy w sądach, jesteśmy u notariusza, jesteśmy, kupujemy telefon komórkowy i no, nie łapiemy instrukcji obsługi tak szybko, jak nasz wnuczek, który mówi, daj babciu komórkę, ja ci szybciutko pokażę w domu, a wiadomo, że on nie wróci do tego tematu.
Ale to też są takie sytuacje w gabinecie. Przecież ja nikogo nie zmuszę do łykania tabletek, prawda? Bo ja mogę zaproponować leczenie. W ogóle każdy lekarz może zaproponować pewne leczenie. To nie jest tak, że pani musicie brać te leki. Absolutnie. To jest państwa dobra wola, że wyłykacie coś, co my zapisujemy. I daj Boże, żeby zawsze były to jakieś trafne diagnozy i dobre leczenie. Wiadomo, że jest różnie i no, każdy może nie trafić z lekami, nawet chcąc, bardzo się starając, żeby to było dopasowane. Ale senior ma prawo odmówić i tego leku po prostu nie przyjmować. Ja mogę sobie pomyśleć, że on sobie robi krzywdę w tym momencie, że szkoda, że go nie chce łykać. Ale przecież no, nie możemy nikogo do niczego zmusić. I trzeba to uszanować, absolutnie trzeba to uszanować.
Brak asertywności może mieć takie poważne konsekwencje, bo może grozić pewnego rodzaju poniżaniem, lekceważeniem, manipulacją. Wykorzystywaniem, często finansowym, już nie mówiąc o czasowym, o którym mówiłyśmy. Może grozić też oszustwami. No wiadomo, różnego rodzaju, tak jak tutaj Tomek powiedział, przekręty na wnuczka, czy jakiś fałszywy pracownik administracji, zakup telewizji cyfrowej, zakup pościeli, garnków, te wszystkie targi dla seniorów. Może czym grozić? No na przykład jeszcze tym, że zwyczajnie nie mamy czasu na ten swój rozwój osobisty, który po 60 wreszcie może się odbywać, bo nie pracujemy zawodowo, możemy jeszcze coś zrobić. Więc sporo jest tych rzeczy, które nam grożą.
Pułapek, tak, właśnie, jeżeli... Bo to jest bardzo ważne, żeby jak się przymusza, i panie, myślę, że niezależnie od wieku, jak się kogoś do czegoś zmusza, to umieć w sposób kulturalny powiedzieć nie. Proszę zobaczyć, jakie w tej chwili, jak wygląda wejście do sklepu, niezależnie od tego, jaki to jest sklep. Wchodzimy do sklepu, nie mamy sekundy na to, żeby się zastanowić w ogóle, co w tym sklepie jest. Wiszą jakieś na przykład ubrania i już do nas podchodzi ktoś i się pyta, w czym mogę pomóc. Ja nie wiem, w czym mi ten ktoś może pomóc. I ja jestem bardzo skrępowana, jak mówię, nie, dziękuję, chciałam się tylko rozejrzeć i ja już nie mam w ogóle ochoty na rozglądanie się w tym sklepie, ja szybko uciekam. To i myślę, że seniorzy robią podobnie.
Seniorzy przede wszystkim,
bo są speszeni. Ja jestem tą sytuacją speszona. Ona już jakby ten rodzaj takiego zagadywania przez ekspedientki jest już od dawna, więc powinniśmy się do tego przyzwyczaić, a jednak mimo wszystko ja też należę do pokolenia, które najchętniej by w tym sklepie gdzieś tam w kąciku stało, pozwólcie mi spokojnie pooglądać, żeby w ogóle być niezauważalny, prawda? To jest, ja mam taką potrzebę i teraz tak sobie myślę, że jeżeli jest spotkanie dla seniorów na przykład, bo fantastyczne kołdry, które mają w sposób działać w sposób leczniczy, do tego super garnki, które będą tylko zdrową żywność nam produkowały.
No, darmowe podarunki na darmowe koniec podarunki. Wszystkich tak, spotkań tak, bo, i tak no dalej. Właśnie. Czyli cała psychologia zastosowana podczas tych spotkań.
Ta manipulacja, myślę, że działa na wszystkie pokolenia, tylko że być może młode osoby są niestety bardziej odporne, są zaimpregnowane już na tego typu takie łakocie, tak bym to nazwała, gdzie próbujemy kogoś kupić. Stary człowiek jest nieprzyzwyczajony do tego, że coś dostaje. To jest pokolenie osób, które cieszą się, jak coś dostają. I jeżeli nagle idzie na spotkanie, gdzie nie musi, to jest powiedziane, nie musi pani niczego kupić, ale dostaniecie państwo w prezencie poduszkę, to jest kuszące, bo oni czują się wtedy docenieni. Też bym się czuła doceniona.
No ktoś się nimi interesuje.
Ktoś myśli o ich bólu, bo to ma być zadziałać przeciwbólowo. Ktoś myśli o ich chorobach, bo ma zadziałać leczniczo. Ktoś myśli o tym, żeby się zdrowo odżywiali, bo garnki mają gotować dobre rzeczy. Więc... No chyba, kurczę, każde pokolenie ma jakąś swoją pułapkę, ale senior bardziej. Ta cała akcja na wnuczka, czy tam na kolegę wnuczka, czy na policjanta, który tego wnuczka łapie, to już jest w tej chwili tak nagłośnione. Zobaczcie, przecież my od wielu lat o tym się mówi. A jednak mimo wszystko ciągle jest ktoś, kto jest ofiarą takiej manipulacji. Więc pytanie moje jest takie jeszcze. Jak bardzo ten senior jest spragniony tego telefonu od wnuczka, że daje się złapać nawet na te pieniądze.
I wierzy, że ten
wnuczek, że to jest naprawdę
dzwoni.
Jego wnuczek, że potrzebuje jego pomocy w tym momencie, tak? Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś ma 18 czy 20-letniego czy 20-paroletniego wnuczka, to już nie jest 50-latek dziadek, tylko na pewno ma tych lat troszeczkę więcej. Więc jak on musi być spragniony takiej wizyty swojego wnuka? Jakiś widziałam taki kapitalny obrazek, zdjęcie starszej pani i podpis babcia, jedyna instytucja, do której jak pójdziesz, wyjdziesz najedzony i ze stówą w kieszeni.
Babcia ma prawo powiedzieć nie wnuczkowi i nie czuć się winna, bo ma do tego prawo?
Absolutnie ma do tego prawo.
Tylko co zrobić, pani doktor, żeby
tylko,
nie czuć
że babcia
się winną,
od razu, tak? Właśnie, od razu będzie poczucie winy. I o tym poczuciu winy potem rozmawiamy w gabinecie. Pani doktor, bo nie mogę spać. Bo potrzebuje coś na uspokojenie. I teraz pytanie, dlaczego te babcie, czy ci dziadkowie, którzy odmówią wnukowi, nie mają odwagi potem porozmawiać ze swoimi dziećmi, że do takiej sytuacji doszło? Tak? To znaczy w ogóle, ja myślę, że w ogóle odmowa jest trudna i całe życie uczymy się odmawiać i lepiej bądź gorzej.
A jakoś tak się utarło, że z babciami, z dziadkami jakoś... nie chce nam się rozmawiać w pewnym momencie. Jakby wydajemy im polecenia albo prosimy ich o coś. Natomiast tak naprawdę mowa, próba rozmowy na jakieś takie tematy właśnie związane nawet z tym, co się toczy wokół nas, nie odbywa się. Nie jest coś takiego. Traktujemy je niestety ich jako tanią siłę roboczą. No trzeba to po prostu powiedzieć.
Tak.
Często. Tak. I mamy ich w zasięgu ręki i nie zakładamy z tego, że mogą chcieć korzystać z życia, mając 57, 67, 74
7,
lata, a nie,
89.
A nie siedzieć w pieluchach naszych dzieci, prawda? I czy wnuków. Jest coś na rzeczy, pani doktor. To się zmieni w Polsce?
No, na pewno. Dlatego, że rośnie, w cudzysłowie mówię, rośnie następne pokolenie seniorów, które już będzie inne. To już będzie takie pokolenie, które to będzie, zaraz my będziemy.
Zatem emerytury dla mundurowych cały czas są dość wcześnie.
Tak, to prawda.
Z młodych emerytów będzie przybywało.
To prawda, ale za chwileczkę my będziemy emerytami, ale już będziemy inni, bo mamy odwagę na pewne tematy rozmawiać. Natomiast ja myślę, że dlaczego tak dziadek z babcią są tak bardzo spragnieni rozmów ze swoimi wnukami, a nie na odwrót? Myślę, że to trochę wynika z uświadomionego braku szacunku dla starszej osoby. My nie szykujemy młodych ludzi do starości. Nie rozmawia się z ludźmi młodymi o starości. Są gry, gdzie jest 7 żyć, koniec. No kurczę, pieczone, a tu nagle ktoś w rodzinie odchodzi. Jak to możliwe? Przecież no to jest niemożliwe, że dziadek czy babcia nagle umierają. Boimy się starości. My ten temat ciągle omijamy. My się ciągle boimy mówić o starości. O tym, że będziemy starzy, zniedołężniali, niedosłyszący, niedowidzący, że będziemy być może marudni, że będziemy potrzebowali stałej opieki. Tego się ludziom młodym nie mówi. Zobacz, ty masz naście lat, a to jest twoja babcia, która ma lat 70. Tak się złożyło, że jest niesprawna. I ona wymaga pomocy. Ale oprócz tego, że wymaga pomocy, to potrzebuje uczucia. Miłości, szacunku, wsparcia. Potrzebuje tego wszystkiego, czego potrzebuje młody człowiek. Czym się różni stary człowiek w życiu swoim emocjonalnym, uczuciowym od młodego? Niczym. Może być trochę mniej krytyczny wobec siebie. No ale ludzie młodzi też są bezkrytyczni wobec siebie.
Często wina leży po stronie rodziców, którzy w jakiś taki zbyt swobodny sposób wypowiadają się na temat swoich rodziców i słuchają tego ich dzieci, czyli wnuki.
Być może tak.
Jest często tak, że syn nie do końca zgadza się z tym, co mówi jego ojciec, nie szanuje tego, podważa to na każdym kroku, właściwie no można powiedzieć wyśmiewa na samym końcu, gdzieś tam jakoś delikatnie żartując, nawet jeśli to są delikatne żarty, to są. I słucha teraz tego mały chłopak. prawda? 14-letni.
Tak, no jest to jakiś wzorzec.
Jest to jakiś wzorzec, czyli tak naprawdę ten stosunek do tych seniorów, do tych dziadków, do tej babci bierze się z tego, co my obserwujemy w domu, albo z tego, co wysłyszymy w domu, z tych rozmów, które podsłuchamy na przykład niechcący, z tego, jak rodzice rozmawiają o naszych, o swoich rodzicach. To jest też ta nauka szacunku, prawda?
Dokładnie.
Że dziwimy się potem, że wnuczek przychodzi tylko przy okazji swoich imienin albo imienin babci, no bo liczy na jakieś
to jest
ciasto.
Okrutne. Znaczy niestety to jest okrutne, ale tak jest po prostu, tak? Także te spotkania, kiedy potem tego nastolatka się zmusza, no iść do babci, bo ma urodziny, no właśnie, bo jest dzień babci, bo
zakładam, że coś...
A ja bym chciała, żeby ten młody człowiek sam poszedł, żeby miał taką potrzebę, żeby się z babcią wymienić myślą.
A jest jeszcze druga strona medalu, bo rozmawiamy teraz o asertywności osób starszych, seniorów. To oczywiście wymaga myślenia, to wymaga świadomości, to wymaga no, takiej nauki, można powiedzieć, bo tego się też trzeba nauczyć.
Tak.
Oni nie będą sami z siebie. 50, 60, 70-latkowi nie są asertywni, bo tak jak pani powiedziała na początku, nikt ich tego nie uczył.
Nauczył, oczywiście.
Ale też jest wiele osób...
Nie było takiego słowa.
Tak.
Dokładnie.
Nawet
dokładnie.
Ja nie pamiętam, jak byłem dzieckiem i później, żeby ktoś używał słowa asertywny. To potem przyszło z gnilizną z zachodu.
Tak. Nie, ale jeszcze kiedyś asertywność kojarzona była absolutnie z brakiem kultury, że się powiedziało nie. Po prostu, no wtedy było określenie niekulturalne, teraz powiemy, że też nie można mylić asertywności z chamstwem, czyli bo powiedzieć komuś nie, nie raniąc go, nie robiąc mu kompletnie krzywdy tym naszym nie. To jest asertywność. Natomiast jeżeli
naruszamy
jego godność, przekraczamy pewną granicę, no to wtedy już też nie jest to asertywnością. Więc mówimy o takim powiedzeniu nie, które kompletnie nikogo nie rani. Jest dla wszystkich bezpieczne, tylko stawia granice wokół seniora, że on się okopał i zabezpieczył.
To jest bardzo potrzebne, bo przecież nie tylko seniorów, ale każdy odbierając telefon 10 razy dziennie słyszy najpierw nazwisko, potem imię, a potem panią, która pyta, czy dodzwoniłam się w okolice Tomaszowa Lubelskiego albo tak. I tak dalej. Jak tu grzecznie powiedzieć, bo ja wiem, że ta pani pracuje, ale żeby miłego dnia życząc, żeby wykreśliła, no błagam o to, wykreślenie numeru, nie działa.
Nie działa, tak.
Rozmawiamy o seniorach, ale często nastolatki mają w sobie taki odruch mówienia nie, nawet bez myślenia, czego to nie dotyczy i bez jakiegoś takiego głębszego wejścia w tą odmowę tak naprawdę. Często mówią nie, ale często też osoby, niektóre starsze też tak jakby troszkę bezmyślnie mówią to nie, zanim jakakolwiek myśl przeleci jeszcze im przez głowę, że takie nie, tylko po to, żeby zaznaczyć to, że jestem kimś. Halo, tutaj, popatrzcie na mnie, ja też mam prawo.
Wołanie,
takie trochę wołanie,
powiem
nie, nie wiem o co chodzi, ale na wszelki wypadek powiem nie. Może ktoś mnie usłyszy, może będę miał jakieś zdanie w ogóle decydujące.
To jest bardzo trafne. A druga rzecz, kiedy senior mówi nie, tak, bo nie, to wydaje mi się, że to jest też kwestia przyzwyczajenia. Skoro 50, 70 lat robiłem coś w ten sposób, to teraz ten młody mi nie powie, że jest inaczej, prawda? Bo nie można generalizować, że wszyscy młodzi źle, a wszyscy starzy dobrze.
Jasne,
to też oczywiście,
jasne.
To wiadomo. Rozmawiamy o pewnej jakiejś tam krzywej Gaussa i średnio wychodzi nam, że takie zachowania są dominujące. Ale też trzeba powiedzieć właśnie o tych seniorach, którzy mówią nie, bo uważają, że skoro przeżyli 70, 80 lat, to mają rację, bo mają doświadczenie życia. Z czym na przykład nie zgadzają się ich dzieci czy wnuki. I też mają do tego prawo i mogą powiedzieć, babciu, dziadku, nie, ty masz inne zdanie, my mamy inne, ale podyskutujmy, może wejdźmy w jakąś relację dyskusyjną, może wymieńmy się opiniami, bo to też warto.
Panie doktor, zbliżamy się do końca i dzisiaj rozmawiamy o odmawianiu i za tydzień porozmawiamy o tym, czego my z kolei, ludzie trochę młodsi, odmawiamy seniorom. Odmawiamy im prawa do bliskości, prawa do miłości, prawa do tej także fizycznej miłości na przykład,
tak.
Do tego okazywania czułości w miejscach tak. publicznych. Odmawiamy do mówienia tak, do mówienia nie. Właściwie jest to pewna grupa, której w większości się odmawia, niż się na coś pozwala. Ja mam takie wrażenie, o tym sobie za tydzień porozmawiamy i ja zapraszam Państwa jeszcze do Centrum Aktywnego Seniora na 2 czerwca na wspaniały wykład pod tytułem Jak pogodzić kąpiele słoneczne i pływanie dla zdrowia i sprawności. Proszę bardzo, kąpiele słoneczne dla seniora, pływanie dla seniora. Też to się jakoś tak, nie
tak
wiem.
Tak najbardziej.
Gryzie. To jest za tydzień 2 czerwca w czwartek w Akademii Seniora w SwissMed, a dzisiaj dr Dagmara Garczewska-Wiewiórkowska uczyła Państwa, jak nauczyć się odmawiać swoim wnukom.
Dziękuję pięknie.